Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc siebie równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi mieć życie w sobie. Dał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
No i drodzy, kończymy rekolekcje święte. Najważniejszym tematem w życiu ojca Pio, dla niego żył, dla niego się spalał, temat Eucharystia. Mawiał często ojciec Pio: świat mógłby dla mnie istnieć bez słońca, bez Eucharystii nie przeżyłbym ani dnia. Ojciec Pio był mistykiem, jak wam wspominałem, i 2 godziny potrzebował się przygotować do mszy. Taki rytm jego przez długie lata był następujący. O 5 rano odprawiał mszę. Nakazano mu tak wcześnie odprawiać, bo on był zbyt popularny. Chciano go trochę ukryć. Kiedy ludzie jeszcze śpią, o 5 rano, zwłaszcza na południu, w ten środek nocy, odprawiał mszę. Ale do niej musiał się przygotować 2 godziny. Potrzebował tego czasu, medytacji. O 3 wstawał. Szedł do zakrystii, tam miał taki klęcznik i przed krzyżem klęczał do godziny czasu. Mówi mi o tym jego największy, taki żyjący jeszcze duchowy syn, ojciec Guglielmo Arimonti, ma 97 lat. I jest takim wielkim świadkiem życia ojca Pio. Służył mu wiele lat do mszy i mówi: razem z nim wstawałem, bo to był taki mój duchowy nauczyciel. I byłem z nim w zakrystii, widziałem, jak ojciec Pio jest skupiony. Potem ubierał się jeszcze minimum 30 minut, nawet do godziny, stał już ubrany w szatach. Myśmy czasem robili ostatnie przygotowania, czy wszystko jest przy ołtarzu. Czasem ojciec Pio, wiesz, nas upominał: bracia, skupienie, za chwilę wiecie, gdzie idziemy. Idziemy przecież na Kalwarię. I mówił nam: skupienie, bo idziemy na Golgotę. I wiesz, mówi, jak wychodziliśmy do ołtarza, ojciec Pio naprawdę był na Kalwarii. On był mistykiem, więc widział Jezusa na krzyżu, z Nim rozmawiał. Łączył się, Jego cierpienie łączyło się z cierpieniem Chrystusa. I to było takie przeżycie, że ludziom się to tak udzielało. Widać było, że ojciec Pio jest w innej rzeczywistości, mówił. I ludzie to czuli. Przychodziło 1000 osób nawet na mszę o 5 rano, co jest fenomen, bo oni śpią jeszcze wtedy. No ale właśnie chcieli być na mszy świętej. W tym kościółku starym mieści się 200 osób, reszta stała na polu, na zewnątrz. Bo przecież, no właśnie, nie mogli wejść. Ale tylu było chętnych do uczestniczenia we mszy z ojcem Pio. I tenże ojciec Guillermo, świadek tych przeżyć duchowych, mówił mi kiedyś: ojcze Romanie, wiesz, jak ja widziałem twarz ojca, jak odprawiał mszę, jak widziałem jego cierpienie też, bo te rany szczególnie się otwierały, to modliłem się tylko jedno, ja miałem tylko jedną trwogę: Boże, daj, aby ojciec Pio dokończył mszę świętą. Żeby mi tu nie zemdlał, nie upadł po prostu z wyczerpania. To było takie przeżycie. I dzięki Bogu, jak służyłem Mu, zawsze dokończył mszę, mówi. Ale wiesz, jak wracaliśmy do zakrystii, musieliśmy go podtrzymywać, sadzać na krześle, żeby doszedł do siebie. To było takie przeżycie. Potem szedł pół godziny odprawiać jeszcze dzień czynienie na chór zakonny, tam gdzie otrzymał stygmaty. I modlił się z pół godziny jeszcze, mówi. Dopiero potem napił się kawy i był już dla ludzi do wieczora, czasem do ciemnej nocy. Ale centrum była Eucharystia. Żył Eucharystią. To było takie doświadczenie bliskości Boga dla niego, które udzielało się ludziom. Mógł za świętym Pawłem powiedzieć: z Chrystusem jestem przy ołtarzu przybity do krzyża. Teraz nie ja żyję, żywy we mnie Chrystus. I kapłani wam powiedzą, co nas uczą na teologii. Każda msza święta jest uobecnieniem bezkrwawym Golgoty. My tego nie widzimy. W sposób sakramentalny to się odbywa. Ale ojciec Pio jako mistyk widział Jezusa, z Nim rozmawiał. I to było takie, wiecie, przeżycie. I dlatego powtarzał te słowa: świat mógłby istnieć bez słońca dla mnie. Bez Eucharystii nie przeżyłbym ani dnia. Po prostu bym umarł. Umarłbym z tęsknoty. To była msza święta ojca Pio. I moi drodzy, często mówił tym duchowym dzieciom, czym jest Eucharystia. Najświętszy ze wszystkich sakramentów. Nie mamy nic świętszego na ziemi. Jedna okruszyna tego pokarmu jest warta więcej niż wszystkie bogactwa świata. Tylko potrzeba wiary. Potrzeba wiary, bo sakrament Eucharystii budzi wiarę. Bóg przychodzi na ołtarz, by stać się dla ciebie pokarmem. Jedna okruszyna tego pokarmu może zapewnić ci życie bez końca. Jezus mówi: kto mnie spożywa, ma życie wieczne. Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ludzie dzisiaj wydają fortunę, żeby czasem przedłużyć swoje życie o kilka miesięcy. Bóg daje ci obietnicę życia bez końca. Jeśli z wiarą i miłością przyjmujesz najświętszy sakrament, Jezus mówi: nie zginiesz, masz życie wieczne. Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, mówi Jezus, nie będziecie mieli życia w sobie. I dlatego ojciec Pio, rozumiecie, tak przeżywał Eucharystię. Często uczył swoje duchowe dzieci, że Eucharystia to przepiękny znak miłości. Sakrament miłości, bo uczy miłości, prawdziwej miłości, tej Bożej. Co znaczy kochać? Wszyscy byliście zakochani, czy jesteście zakochani? No, kochać to znaczy chcieć być przy osobie kochanej. Chcieć być blisko, obok kogoś, kogo kochamy. Czasem wystarczy obecność i nie trzeba słów. Właśnie być przy osobie kochanej. To jest ważne. I Jezus jest 24 godziny na dobę tu w tabernakulum. On jest obecny. Czeka na chwilę, byś z Nim pobył, bo Cię kocha. Kochać to znaczy zwierzać się ze swoich tęsknot, pragnień. Bóg ma wielkie pragnienie być z Tobą zjednoczony. Aż do tego stopnia ojciec Piotr zauważył, że kiedy czytamy Pismo Święte, tam wynika to wprost albo z kontekstu, że Bóg Ci coś proponuje, dał nam wolną wolę, do niczego Bóg nas nie zmusza. Jeśli chcesz, to jest Twój wybór. Jeśli chcesz się zbawić, mówi Jezus, zachowuj przykazania. Do młodzieńca mówi, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co masz, naśladuj mnie. Ale jeśli chcesz, ja Cię nie zmuszam. Ojciec Pio widział jeden wyjątek w tym, gdzie Jezus nie mówi, jeśli chcesz. Nie ostrzega Cię, żebyś tak postępował, bo inaczej pogubisz się. Ale właśnie rozkazuje swojemu dziecku, temu, kto w Niego wierzy. I te słowa rozkazu słyszymy na każdej mszy świętej, moi drodzy. To są słowa przeistoczenia. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. To brzmi jak rozkaz. To nie jest, jeśli chcesz. Jeśli już uwierzyłeś we mnie, masz serce przygotowane, nie daję Ci wyboru, ja Ci rozkazuję. Ojciec Pio widział w tym wielkie pragnienie Jezusa być z nami zjednoczonymi. Bo miłość to zjednoczenie. Właśnie miłość to wydawanie się za kogoś, ofiarowanie się. Nie ma miłości bez ofiary. I w Eucharystii ojciec Pio widział to wydawanie się Boga za nas. Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół, mówi Jezus. I ojciec Pio w Eucharystii widział to umieranie Boga na krzyżu. On to naprawdę widział. Dlatego jest świadkiem Boga, Boga, który kocha. Boga, który kocha, umiłował do końca. I to mówi, widzimy w Eucharystii. I dlatego zachęcał swoje duchowe dzieci. Przyjmujcie Komunię Świętą. Bez Komunii nie ma w nas życia, życia Bożego. Przytoczę kilka cytatów z ojca Pio, jak przeżywał Eucharystię ten wielki święty. Ojcze, czuję się niegodnym Komunii Świętej. Ktoś pisze do niego, nie jestem godny. Ojciec Pio odpowiada, to prawda. Nie jesteśmy godni takiego daru. Czym innym jest jednak niegodne przystępowanie do Komunii Świętej z sumieniem obciążonym grzechem śmiertelnym, a czym innym jest czuć się niegodnym. Wszyscy jesteśmy niegodni, ale to On jest tym, który nas zaprasza i tego pragnie. Upokarzajmy się więc i przyjmujmy Go całym sercem, przepełnionym wiarą i miłością. Jedna córka Kleonice Roncaldi pisze do ojca Pio, ojcze, dlaczego płaczesz, kiedy przyjmujesz Pana Jezusa w Komunii Świętej? Ojciec Pio nie był tego świadomy, łzy mu wtedy same leciały. Nawet nie był tego świadomy. I ojciec Pio odpowiada, jeżeli Kościół wydaje okrzyk, nie wzgardziłeś Panny łonem, mówiąc o wcieleniu Słowa Bożego w łono niepokalanej, to co można powiedzieć o nas biednych? Ale Jezus powiedział, kto nie spożywa mojego ciała i nie pije krwi mojej, ten nie będzie miał życia wiecznego. A więc przystępujmy do Komunii Świętej z ogromną miłością. Cały dzień niech będzie przygotowaniem do Komunii Świętej i dziękczynieniem po niej. Dalej pisze, nie zniechęcaj się, jeżeli nie wszystko Ci wychodzi, jak tego pragniesz. Staraj się robić to, czego jesteś zobowiązana. Nie martw się, idź na Eucharystię, idź do Jezusa, który Cię kocha nad życie. Tylko sam Jezus może zrozumieć, pisze do innej kobiety, jaką mękę przeżywam, gdy jawi się przede mną bolesna scena Kalwarii. Opisuje fragment właśnie, jak ojciec Pio uczestniczy we mszy świętej. Podobnie nie można pojąć pociechy, którą sprawia się Jezusowi, gdy nie tylko współczuje się Jego cierpieniom, ale kiedy On znajdzie duszę, która nie prosi Go o pocieszenie, ale o to, by stała się uczestniczką Jego boleści. I dalej pisze, uczestnicząc we mszy świętej, odnawiaj więc Twoją wiarę i rozważaj, czym jest ta żertwa ofiarna, która ofiaruje się za Ciebie Bożej sprawiedliwości. Kiedy jesteś zdrowa, uczestnicz we mszy świętej. Gdy jesteś chora, odmów odprawiane w czasie niej modlitwy. I jeszcze jeden cytat. Każda msza święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie znamy. Dla osiągnięcia tego celu nie marnuj bezowocnie tego skarbu, ale go wykorzystaj, wyjdź z domu i uczestnicz we mszy świętej, bo pamiętaj, świat mógłby istnieć bez słońca, nie mógłby istnieć bez Eucharystii. Jeszcze jeden cytat, stawiam kropkę, ponieważ dzwonek mnie woła i zmusza do tego, aby iść do zatłoczonego kościoła, do świętego ołtarza, na którym ustawicznie sączy się święte wino krwi, wspaniałego i jedynego wina, gronnego wina, którym napawanie jest tylko dane nielicznym szczęśliwcom. Tam, jak wiesz, nie mogąc postępować inaczej, przedstawię Cię Ojcu w niebie, zjednoczonym ze swoim Synem, dla którego i za pośrednictwem którego cały jestem Twój w Chrystusie Panu. I tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, mówił ojciec Pio, Eucharystia jest naszym codziennym pokarmem. Jest to siła jedności. Jest to siła, która pomaga. I rzeczywiście tak jest, moi drodzy. Kiedy patrzymy na historię Kościoła, zawsze kiedy słabła wiara ludu, Bóg czynił niezwykłe znaki. W Italii jest mnóstwo tych cudów eucharystycznych w Sienie, w Lanciano, w Orvieto i tak dalej. Rzeczywiście, kiedy ten cud w Lanciano jest taki wymowny, z IX wieku, mnich bazyliański odprawiał mszę i zwątpił, czy naprawdę Bóg przychodzi na ołtarz. I nastąpiło przeistoczenie nie tylko sakramentalne tych najświętszych postaci, ale wizualne. I ten cud trwa do dzisiaj. To najświętsze ciało jest widoczne w srebrnej pięknej monstrancji i w kielichu kryształowym znajduje się 5 zakrzepłych grudek przy najświętszej krwi. W latach 70. ubiegłego wieku badano te najświętsze postacie i uczeni ze Sieny, naukowcy, byli zszokowani, kiedy zobaczyli, że te komórki ciągle są jakby żywe. Nadają się do przeszczepu. One nie obumarły i jest to jakby kawałek mięśnia serca. Bóg daje nam na pokarm swoje serce w Eucharystii. I mamy w Polsce te znaki. Sokółka, Legnica. Rzeczywiście czytałem artykuł, że gdzie badały niezależne 2 uniwersytety ten cud w Legnicy, w Szczecinie i w Poznaniu. I obydwa uniwersytety, niezależne badania, doszły do przekonania z pewnością stuprocentową, że jest to jakby, są to jakby tkanki serca w agonii. Serce w agonii. Bóg podaje Ci swoje serce po to, żeby się jednoczyć z Tobą. I ojciec Pio, pamiętaj, mówił, najpiękniejszym miejscem przebywania Boga tutaj na ziemi nie jest tabernakulum, chociażby było ze szczerego złota. To jest Twoje i moje serce ogrzane miłością, oświecone wiarą. Tak przyjmuję Eucharystię. I moi drodzy, i rzeczywiście, kiedy rodzina żyje Eucharystią, jest zjednoczona. Ja wam przyznam się na koniec bardzo taki przykład, który mam zawsze w sercu. Przykład pewnej rodziny w Krakowie. Jako młody kapłan chodziłem z pierwszy piątek i częściej nawet z Komunią Świętą do państwa Tadeusza i Wandy. Oni byli małżeństwem kilkanaście lat. I mieli 2 córeczki, bliźniaczki ze szkoły jeszcze podstawowej, wtedy pamiętam. I pani Wanda była chora po prostu, stwardnienie rozsiane, była na wózku inwalidzkim, traciła władzę w nogach, rękach. Wtedy pamiętam, już trudno jej było podnieść filiżankę herbaty do ust, ale to była szczęśliwa, piękna rodzina. To było święto, jak tam przychodziłem, wiecie? Bo ci ludzie naprawdę żyli taką miłością do siebie. Tą miłość się czuje, nie da jej się udawać. Prawdziwą miłość, ale właśnie to pragnienie pani Wandy, żeby jak najczęściej Eucharystię przyjmować. I te dziewczynki były tak wychowane. Przychodziły ze szkoły, widziały, że mają się zająć domem. Mama jest chora, brały się za sprzątanie, gotowanie. I zadałem Tadeuszowi kiedyś pytanie: słuchaj, ja widzę, że naprawdę jesteście ze sobą szczęśliwi. Gdzie jest sekret tego? Przecież tobie po ludzku musi być ciężko, musisz pracować za siebie i za żonę. On mówi: tak ludzie myślą, że jest mi ciężko. Ojcze, przysięgam ci, ja uważam się za szczęściarza ogromnego. Ja dziękuję Bogu codziennie, że mi dał takiego anioła, pokazując na panią Wandę. Wiesz, jaka ona jest wielka. Ja przy niej czuję się taki malutki. To jest mocarz ducha. Ona ma tyle piękna w sobie. Te dzieci tak wychowane, to jej dzieło. Ona je tak wychowuje. Ja czasem wracam z pracy zdenerwowany. Różnie bywa przecież. Ona znajdzie zawsze takie słowa, żeby mnie uspokoić, podnieść. To jest naprawdę anioł. Ja jestem ogromnym szczęściarzem, że Bóg mi dał taką żonę. I mówi: wie ojciec, mogę szczerze powiedzieć, ja się pogodziłem z tym, że ona jest chora. Ja się nie modlę o zdrowie dla niej. Po prostu przyjąłem, że tak musi być. Natomiast ja się modlę o jedno. I tu się pamiętam, jak wzruszył, prawie ze łzami powiedział: ja się codziennie modlę, żeby mi Jezus jej nie zabierał. Żeby mi Bóg ją zachował jak najdłużej, mówi. Bo bez niej moje życie byłoby puste. Bez niej moje życie byłoby nieobecne, mówi. Chciałem tą piękną relację, ale łączyła ich Eucharystia właśnie. Jezus i wiara w Boga. I rzeczywiście wtedy wszystkie trudności nie są takie wielkie, jeśli się ma wiarę i miłość, otwartość na Boga. Wtedy można znieść właśnie wszystko. I pani Wanda i pan Tadeusz byli zawsze i pozostaną dla mnie takim pięknym przykładem wspaniałej rodziny, kochającej się, ale wierzącej rodziny. I kończąc właśnie, życzę wam tego, bo przecież wszędzie wiemy, że są różne strapienia. Każdy ma swój krzyż, każda rodzina ma swoją drogę krzyżową. Pewnie w waszych rodzinach też jest podobnie. Właśnie, żebyście ukochali Eucharystię, żebyście oddawali Jezusowi w Eucharystii też wasze krzyże. Tak jak to czynił ojciec Pio, mawiał: to, że cierpię, to jest jedno, ale czy mądrze cierpię? Czy umiem to ofiarować? Bo to, co ofiarowane, nie jest już tylko moje, mówi. To już należy do Boga. A to, co Boże, jest zawsze święte, wielkie. I ojciec Pio w swoim życiu kapłańskim widział owoce nawróceń ludzi, ale powodem tych nawróceń pewnie bardziej było to cierpienie ofiarowane za tych ludzi. Powtarzał braciom, żeby się ludzie zbliżali do Boga. Bracia, nie wystarczy modlitwa. Trzeba ofiarować za nich cierpienie. To jest dopiero siła, która przyciąga do Boga. Bo to, co ofiarowane, już nie jest nasze, należy do Boga. Ofiarujcie więc wasze dzieci, wasze wnuki Jezusowi Eucharystycznemu. Tego wam życzę. Amen. Jednocześnie Bóg zapłać w imieniu braci moich, składam serdecznie, Bóg zapłać za ofiary, które złożycie na sanktuarium.